sytuację i wyciągają łapy po... Podczas gdy cały świat obserwuje wojnę na Ukrainie, komunistyczne Chiny wykorzystują sytuację i wyciągają łapy po Pacyfik. We wtorek Chiny poinformowały o zawarciu paktu wojskowego z Wyspami Salomona. O tym, jak ważne jest to miejsce, może świadczyć fakt, że podczas II wojny światowej toczyły się tam jedne z najbardziej krwawych walk wojny na Pacyfiku. Równolegle Chiny pokazują kolejne dowody poparcia dla Rosji. Jak zatrzymać oś Pekin-Moskwa? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, dosadna publicystyka z garścią humoru. Witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd.
Witam, witam bardzo serdecznie.
Oraz redaktor Hannę Shen, naszą korespondentkę na Tajwanie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy. Cały świat skupiony jest na wojnie na Ukrainie. No, poniekąd słusznie, ale nie należy tracić czujności także na innych kierunkach, bo tu komunistyczne Chiny już wyciągają ręce po Pacyfik. We wtorek poinformowano, że Chiny zawarły pakt obronny, pakt bezpieczeństwa, dokładnie tak to, no, krótko mówiąc, pakt wojskowy z Wyspami Salomona. Wyspy Salomona, strategiczne miejsce na Pacyfiku, tam toczyły się ciężkie walki podczas II wojny światowej. Widzicie Państwo na mapie tuż przy Nowej Gwinei i Australii. No, także miejsce bardzo ważne strategicznie. Pani redaktor, co jest w tym pakcie? Czy wiemy, co jest dokładnie w tym pakcie i co to oznacza?
Nie wiemy, treści paktu nie znamy i pewnie nie poznamy. Jakiś czas temu my w programie już mówiliśmy o tym, że taki pakt jest planowany i że media dotarły, zwłaszcza media w Australii i Wielkiej Brytanii, dotarły do projektu. I dziś wypowiedział się, bo o tym, że pakt już został zawarty, jak Państwo wspomnieli, dowiedzieliśmy się od strony chińskiej, ale dziś jeden z parlamentarzystów z Wysp Salomona potwierdził, że rzeczywiście ten pakt został zawarty i że on jest bardzo zbliżony do tego projektu, o którym miesiąc temu mniej więcej pisały media. A to, o czym pisały media miesiąc temu, no to umowa, która pozwoliłaby Chinom ulokowanie między innymi okrętów wojennych, na przykład w portach na Wyspie Salomona, w porcie na Wyspie Salomona, na Pacyfiku, a więc w tym rejonie na Pacyfiku by one były. Omówiło się także, że Wyspy Salomona w każdej chwili mogłyby zwrócić się do Chin o wysłanie policji, oddziałów prewencji, personelu wojskowego i innych formacji porządkowych. Znaczy, czy one by się zwróciły, czy Chiny by zmusiły się, że się zwróciły, no to już wiemy, jak to wszystko wygląda. No w każdym bądź razie to by oznacza, że po prostu Chiny by budowały u siebie na Wyspach Salomona swoją mocną bazę wojskową. Miesiąc temu premier Wysp Salomona, po tym jak te informacje wyciekły, no twierdził, że on by nigdy nie zezwolił na budowanie bazy wojskowej.
Mamy problem z połączeniem, więc zapytam ciebie, jak uważasz, jak powinien zareagować Zachód na taki ruch Chin w tym momencie?
No to jest oczywiste, że Chiny przystępują do kolejnej fazy podboju świata. Nie? My ostrzegamy przed komunizmem chińskim i rosyjskim. Tu już co do Rosji chyba nikt nie ma wątpliwości i to, co mówiliśmy, przed czym ostrzegaliśmy. Ja pisałem jeszcze parę lat temu artykuł, że inaczej niż siłą komunizmu nie da się pokonać. Jeśli my nie zaczniemy tej operacji izolacji komunistycznych Chin i Rosji, no to kiedyś zaatakują nas zbrojnie. No i to się stało. No to się już dzisiaj dzieje. A w tym samym czasie komunistyczne Chiny rozpoczynają ekspansję, która ma na celu odcięcie sojuszników Stanów Zjednoczonych, czyli Australii, Nowej Zelandii, Tajwanu po części, od pomocy amerykańskiej, nie? To jest dokładnie ta sama strategia, którą wcześniej chciały, w czasie II wojny światowej, chciały zrealizować wtedy imperialna Japonia, bo właśnie też tam bazy umieszczała, stąd ta wielka bitwa, Guadalcanal i tak dalej, to właśnie w tym miejscu. I teraz widzicie kolejny przykład bzdur, które wypowiadał uczeń tego, no, profesora, tak się uśmiechnę, Góralczyka, czyli towarzysz Bartosiak, który opowiadał, jakie to są dobre te imperia lądowe, a jakie są złe te imperia morskie. Nie? I dobre, no, to są właśnie według tej klasyfikacji Bartosiaka, ucznia Góralczyka, to trzeba podkreślać, to były Chiny komunistycznej Rosja, Krasnaja, Krasawice dla niego, no a złe to Stany Zjednoczone. Podczas gdy teraz widać jasno, że komunistyczne Chiny i Rosja były za cienkie technologicznie, żeby być imperiami morskimi, bo do tego trzeba najwyższej technologii, a Ruscy mają jakiś złom, który mało nie zatonął w kanale La Manche, kiedy próbował tam wyjść z portu, można powiedzieć, i jakąś tam trochę dłuższą Kuzniecow, nie? Ten, co wiecie, dymił, palił nie wiadomo czym i mało nie zatonął, nie? To jest jedyne...
Wiecznie jest w remoncie, a drugi złom już zatonął.
No właśnie, także Moskwa już idzie i tak dalej, nie? A Chiny pokazują, że mają aspiracje globalne, że chcą podboju świata. To tak trzeba odczytać i tu reakcja już musi być zdecydowana. Tu już nie ma, że tam a może nie zaprosimy na G7, a może na G20. Tu musi być blokada, totalna blokada ekonomiczna jak najszybciej, bo inaczej paskudztwo komunistyczne rozlezie się po całym świecie.
Przywróciliśmy połączenie z redaktor Hanną Shen. No, te problemy przy tematach chińskich są jakoś częstsze. Nawet w polskim radiu to zauważają.
Tak, wczoraj pani redaktor była gościem. To rzadkość.
Tak.
Cieszymy się.
Też słyszałem, jak kiedyś jeden z redaktorów mówił, że zawsze przy tematach chińskich jakieś problemy z połączeniami są. Pani redaktor, tu pastor powiedział, jak powinien zareagować Zachód, a jak zareagował?
No, media australijskie piszą o wielkiej porażce Australii, dyplomacji australijskiej. Znaczy, to też z jednej strony oczywiście jest porażka, ale od razu widać, jak media szybko reagują, bo Australia wysłała, zaraz po tym, jak te informacje o tym pakcie miesiąc temu się pojawiły, to Australia wysłała swoją delegację, no jak widać, rozmowy poniosły klęskę. Więc tutaj media australijskie no, nie obwijają wełny i nie piszą, że jak to bardzo się starali i tak dalej, tylko po prostu mówią, że jest to porażka ich rządu. Amerykanie wysyłają teraz delegacje na rozmowy. Zupełnie milczy Unia Europejska, a przecież niedaleko znajduje się Nowa Kaledonia, która jest terytorium zamorskim Francji, czyli no niedaleko jest fragment Unii Europejskiej. I Unia Europejska zupełnie w tym temacie milczy, nie zabiera głosu. Także to też media też niespecjalnie w całej Europie no piszą o tym, że coś się takiego stało, no ale nie jest też to jakaś czołowa, wielka informacja. No w samej Polsce też państwo nie usłyszycie tego, jeżeli nie usłyszycie Wit pod prąd, albo ja wystąpię w polskim radiu i o tym opowiem. Także też nikt na to specjalnie nie zwraca uwagi. A przypomnę, że to musimy rozpatrywać całej takiej serii zachowań w tej chwili Chin w kwestii właśnie na uboczu tej wojny w Ukrainie, kiedy świat jest zajęty, Zachód jest zajęty właśnie napaścią rosyjską, to Chiny pokazują dokładnie, w jakie tereny chcą wchodzić. Jakiś czas temu też mówiliśmy o tym rakietowym systemie obronnym, który został dostarczony Serbii samolotami chińskimi, które przeleciały nad terytoriami dwóch państw należących do NATO, Turcji i Bułgarii. Każdy z obserwatorów, analityków, ekspertów mówił, że no to była taka demonstracja globalnego zasięgu Chin i w momencie, kiedy no właśnie Zachód jest zajęty. Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, słychać
wszystko. Słyszymy.
Przestał obraz. jest zajęty wojną, którą wywołała, za którą odpowiedzialna jest Rosja. Także no, Chiny się rozpychają nie tylko daleko na Pacyfiku, daleko od Polski na Pacyfiku, ale też coraz bliżej nas. No, także były takie informacje ludzi, którzy śledzą wybory w Chinach, że Chiny robiły wszystko, co jest możliwe, żeby pomóc Orbanowi wygrać te wybory. Także nie wymieniono dokładnie co, ale widziałam kilku komentatorów, że rzeczywiście były prowadzone działania, żeby tutaj także dezinformacyjne tutaj technologie mogą wykorzystać Chińczycy. Jakiś czas temu mówiliśmy, ja zresztą pisałam artykuł Państwa w magazynie, jak wykorzystując lekcje z Moskwy właśnie w kwestii dezinformacji Chiny działają na całym świecie, więc to także było wykorzystywane w temacie Węgier. Także działają bardzo mocno także blisko nas w momencie, no, którym dla Zachodu jest jak gdyby no ciężki, prawda? No bo nie możemy się całkowicie, nie może się skupić całkowicie na Chinach. Dzisiaj jest informacja, że podsekretarz Stanów Zjednoczonych była w siedzibie głównej NATO, że rozmowy dotyczyły oczywiście działań rosyjskich na Ukrainie i systemowych wyzwań, jakie Chiny stanowią dla sojuszu. Znaczy, no, to też pokazuje, że nawet językowo nie jesteśmy w stanie nazwać tego, czym są Chiny. Nazywamy cały czas, co stanowią Chiny dla nas. No to jest zagrożenie, to jest niebezpieczeństwo. A my mówimy a Zachód mówi o wyzwaniach. To pokazuje słabość, no ale z drugiej strony też pokazuje, że urzędnicy amerykańscy, administracja amerykańska przybywająca do Europy nie rozmawia tylko i wyłącznie o zagrożeniu rosyjskim, ale włącza w te rozmowy Chiny. No tego w Europie zupełnie nie ma.
Widzimy poparcie Chin dla Serbii, dla Węgier. No jakoś tak się składa, że to są też te państwa, które są obecnie, wykazują postawy też prorosyjskie. A jak Chiny w ostatnim czasie wspierały Rosję?
No mieliśmy właśnie spotkanie G20, na którym Chiny były, na którym Rosja była, dlatego że Chiny bardzo lobbowały za tym. Znaczy, kilka krajów G20 chciało całkowicie wykluczyć, to było spotkanie ministrów finansów, chciało wykluczyć Rosję z tego spotkania. No i między innymi Chiny to było takim państwem, które bardzo mocno się temu sprzeciwiły. Także wszędzie tam, we wszystkich tych organizacjach międzynarodowych, które są Chiny, no to wiadomo, że także bardzo mocny głos ma Rosja, mimo ataku na Ukrainę. To jest dokładnie powtórzenie tego, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu, kiedy było głosowanie w Radzie w ONZ-cie dotyczące zawieszenia Rosji w Radzie Praw Człowieka. Na szczęście tutaj to przeszło, bo jednak większość państw głosowała za, ale krajem, który był przeciwko temu, przeciwko zawieszeniu Rosji, były Chiny. Czyli wszędzie dyplomatycznie, politycznie Chiny pokazują bardzo mocne wsparcie dla Rosji. Na arenie międzynarodowej mówią oczywiście, że ich media też o tym mówią, że ta narracja idzie także do nas, dlatego że oni wykorzystują do tego także swoje media w języku angielskim, że za wojnę na Ukrainie odpowiedzialne jest NATO i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które parły do rozszerzenia NATO między innymi o Polskę, czyli no, ewidentnie Chiny tutaj mówią o rzeczach, które są dla nas wbrew naszemu interesowi, uderzają w nasz interes, a cały czas w naszym kraju bardzo mocno przyjaźń z Chinami komunistycznymi jest promowana. Chińscy dyplomaci twierdzą, że sankcje nie powinny być nakładane na Rosję. Wręcz ambasador Chin przy ONZ-cie to powiedział, że no nie powinny być nakładane, dlatego że pogorszy się jakość życia Rosjan. Także oni już narrację bez ogródek pokazują, o kogo oni się bardziej troszczą. Jak mówię, z tym wszystkim jednocześnie idą właśnie te działania Chin, które rozszerzają swoje wpływy wszędzie tam, gdzie można, gdzie my w tej chwili nie możemy przykuć większej uwagi. Idzie bardzo mocna dezinformacja i obwinianie za wszystko NATO i sprawdzanie, Czy ta narracja nie, gdzie wchodzi, gdzie będzie usłyszana? To w Europie ma przede wszystkim służyć temu, aby zniechęcić państwa europejskie do udziału w NATO. Więc politycy tacy jak na przykład jak Le Pen, którzy specjalnie nie chcą Francja była w NATO, no to są na rękę Chin. Mimo że Le Pen mówi, że ona chce tutaj stworzyć taki sojusz z Rosją przeciwko Chinom, no to wszystko są bajki. Jej działania w rzeczywistości to są i na rękę i Moskwie, i Chinom.
No tutaj nasz postulat od dawna wydaje się oczywisty, bo zobaczcie państwo, kiedy z jakiegoś gremium tam chcemy wyrzucić Rosję, no to stają za Rosją komunistyczne Chiny. No to rozwiązanie jest proste. Wyrzućmy razem oba te totalitarne, mordercze państwa, Rosję i Chiny, i wtedy cały świat się ucieszy, nikt nie będzie protestował. A jeśli zaprotestują na przykład Niemcy, no to nie wiem, to może i tam...
Pomyślimy
wtedy, co zrobić, ale myślę, że chyba nie zaprotestują.
Cały czas mówi Chinom, że te rozmowy wyglądają w ten sposób z chińskimi politykami, że no jeżeli wy udzielicie im pomocy Rosji militarnej, no to my wtedy zastosujemy takie same sankcje jak wobec Rosji. Problem tylko w tym, i to Tajwan na to zwrócił uwagę, co rozumieć przez tą pomoc militarną, bo to może być także pomoc technologiczna. No Huawei, który jest bardzo mocno służy Rosjanom, no czy to nie może być wykorzystane w ramach jako broń? To, co ona zwrócili Tajwańczycy uwagę, to drony, które duża część dronów jest na Ukrainie produkcji chińskiej, i Chińczycy po prostu powyłączali pewne funkcje, co oczywiście stworzyło zagrożenie dla Ukrainy. Stąd między innymi Tajwańczycy podarowali trochę swoich dronów ukraińskiej armii. No, czy to nie jest już ze strony Chin właśnie osłabianie sprzętu, no, to nie jest już działanie militarne? No niestety tak tego Europa nie chce widzieć.
Pani Le Pen we wczorajszej debacie mówiła, że nie zgadza się na sankcje unijne w kwestiach energetycznych. Musimy importować gaz i ropę z Rosji, ale jednocześnie stwierdziła, że, czy uzasadniała to tak, że przez sankcje unijne Rosja i Chiny mogą stać się gospodarczym i militarnym supermocarstwem dzięki sojuszowi, do którego według niej zapewne dojdzie. Rozumiem, że te sankcje powodują wpychanie Rosji w ręce Chin. A tak to można.
Baba kłamie, można tak powiedzieć. Dokładnie tak samo jak chińscy komuniści, bo jeśli by te sankcje spowodowały, że Rosja i Chiny staną się imperiami, to przecież one by wykorzystały to już dawno i nie eksportowałyby tych surowców, tu głównie Rosja, gdyby miała jakieś inne wyjście. To jest przecież jedyne wyjście, żeby finansować wojnę, żeby finansować tę dziadowską, jak jeden z oligarchów Putina powiedział, no już tam gorszą, na G, armię Putina, no ale mimo wszystko w tej masie to są jeszcze niebezpieczne orki i one żyją tylko dzięki pieniądzom z eksportu surowców naturalnych. To jest około 80, a może nawet trochę więcej dewiz, które wpływają do budżetu Rosji. To jest właśnie za eksport surowców energetycznych. Także pani Le Pen łże, bo nie może kandydat na prezydenta nie wiedzieć takich oczywistych rzeczy. Jest można powiedzieć takim, kiedyś były takie krążowniki, tam zdaje się kieszonkowe. No ona jest politykiem kieszonkowym Putina i Xi Jinpinga. No i zobaczcie państwo, że Le Pen we Francji mówi dokładnie to samo, co propaganda komunistycznych Chin w Pekinie, że właśnie tu sankcje nie działają, że nie ma sensu no, tak nękać jakoś Rosji tymi sankcjami i tak dalej. Także to jest dokładnie ta sama narracja. Widać, że to jest komunistyczna baba, a nie żaden tam narodowy polityk. Podobnie jak w Polsce.
Jeszcze mówi...
To jest państwo, które zależą od eksportu i to eksportu, który idzie na zachód, więc no, tego Rosja nigdy nie będzie w stanie zastąpić. Także to jest niemożliwe. I Chiny boją się tych sankcji. Widać, że starają się pokazać, że w jakimś tam stopniu będą omijać Rosję. Teraz podobno jest jakieś połączenie nowego jedwabnego szlaku, które nie będzie szło przez Rosję, ale to jest oczywiście wszystko na pokaz, bo i tak będą te sankcje omijać, i tak będą do Rosji płynęły towary, ale Chiny w tej chwili chcą nas tutaj omamić, że niby są neutralne, że no, niby do jakich sankcji się będą stosować, a tak jak w przypadku Korei Północnej czy Iranu będą te sankcje łamać, ale widać, że boją się, żeby nie spotkały ich takie same sankcje, jak spotykają Rosję. Więc mówienie, że one same mogą się, one i Rosja mogą stworzyć jakiś byt, który będzie, mogą się zupełnie odciąć od Zachodu, no to jest, i będą potęgą, no to jest nieprawda. No Chiny... A to nie znaczy, to my powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najbardziej być od nich niezależni. To powinno być naszym działaniem i wtedy samoistnie te gospodarki poniosą ogromny cios i być może zacznie się coś zmieniać w tych krajach. No widzimy w Chinach już ze względu na tą politykę lockdownów, ludzie zaczynają się buntować, są niezadowoleni. Pekin, Xi Jinping już się tutaj boi trochę, że to może nie Ameryka będzie tym, który najbardziej uderzy, ale właśnie ci, którzy teraz siedzą w kolejnym lockdownie w Szanghaju na przykład.
Dużo, bardzo dużo osób tam, jakieś nawet chyba burmistrz Szanghaju tak zrobił pokazówkę, że przeszedł niby po ulicach Szanghaju, tam z ludźmi się spotykał. Okazało się, że zrobili mu taką niby ulicę na dachu wieżowca i tam filmowali.
Także... Mogli zrobić kopiuj wklej jakoś tam, no, Photoshopa czy czegoś tam nie mają. Takie starymi proste metodami, że tam, wiesz, budowali scenografię.
Może być tak.
Komuniści zawsze
nawet
kłamią.
Tak łatwiej, ale tak czy siak kłamstwo wyszło. Także no, mają tam te problemy. No, Chiny ponoć o 30% zwiększyły wymianę handlową z Rosją w pierwszym kwartale tego roku. No ale no, nasze uzależnienie od Chin widać, jak się przejdzie po dowolnym sklepie, może oprócz żywności. Wszystko prawie, że bardzo ciężko jest znaleźć, czy to buty, czy sprzęt elektroniczny, czy jakieś wyposażenie domu, które nie jest produkowane w Chinach. Ciągle też pojawia się ta narracja w mediach, także polskich, że właśnie Chiny można przeciw Rosji jakoś tu wykorzystać, że to taki tylko sojusz z rozsądku, że to się może zmienić.
Ewidentnie granie na tę zabawę, na taką sztuczkę dezinformacyjną dobrego i złego policjanta. Nie? To jest stara technika wykorzystywana we wszystkich tam przesłuchaniach i tak dalej, że stara się tę ofiarę, z której chce się wydobyć informację albo uzyskać jakąś inną korzyść, przekonać do tego, że jeden z dwóch tych jej wrogów jest dobry dla niej, czy tam trochę lepszy i z nim warto rozmawiać, a drugi to jest taki zły, taki beton, taki tam niedobry i z nim nie warto rozmawiać. Także zawsze tych dwóch zbirów dzieli się rolami, nie? Jeden jest dobry, drugi zły i próbują tę ofiarę przekonać do współpracy z jednym z nich i albo jednemu uda się zastraszyć, albo drugiemu tą fałszywą przyjaźnią uda się zwieść ofiarę i ona wtedy tam robi to, czego chcą, nie? Tam dobry i zły policjant, tak się nazywa tę technikę. I tu mamy dwóch komunistycznych zbirów, Xi Jinpinga i Putina, i oni właśnie z całym światem za pomocą swojej agentury próbują właśnie tę, i pożytecznych idiotów oczywiście, bo przy agenturze zawsze są wielkie zastępy pożytecznych idiotów, którzy rezonują. O, świetny pomysł, tak, wykorzystamy Rosję przeciwko Chinom. No i co? I dzisiaj Rosja grozi zniszczeniem Warszawy. To właśnie tak się skończyły te gierki, no.
Pan Radosław Pyfel już w czasie wojny, długo po ataku Rosji na Ukrainę, pisze ciągle, że te Chiny się zachowują niejednoznacznie, że obserwują tak sobie, jak ta... siedzą na wzgórzu i obserwują walczące tygrysy.
Wiesz, on mi to rzeczywiście wygląda na ten drugi rodzaj.
Ten drugi bardziej?
Tak.
Pani redaktor?
Tak, no to jest już kolejny raz Watson sprzedaje taką narrację teraz w jednym z katolickich, na jednym z katolickich portali. Polonia Christiana była jego wypowiedź, no, gdzie starał się, no niby właśnie to, co dokładnie robią Chiny, to znaczy, no one są takie neutralne, one żadnej strony nie zajmują, to Amerykanie mówią, że pomagają, że przeszkadzają w tym konflikcie, to czyli pomagają Rosji, ale Pekin przecież uważa, że on sobie tak siedzi na tej górce i tak patrzy z góry i patrzy, jak oni tam się zabijają i inni on sobie spokojnie czeka. No wszystko to, o czym mówiliśmy już dzisiaj, te kroki podejmowane przez Chiny pokazują, że ono sobie nigdzie nie siedzi, tylko konkretnie działa. Z jednej strony buduje swoją sieć wpływów, która ma służyć do na przykład odcięcia Amerykanów od regionu Pacyfiku, jak najbardziej. To przecież to nie jest nie tylko Wyspy Salomona, ale także no, te powstały już sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim pod bazy wojskowe. Także oni mają tutaj no, wiele już takich punktów zaczepnych, w których są bardzo mocno osadowieni. I to jest cały czas rozbudowywane. Więc one nigdzie nie siedzą i na nic nie czekają. One cały czas działają. I teraz my wyczuły, że jest taki moment, kiedy no Europa jest zajęta Ukrainą, no więc można puszczać taką narrację pana Pyfla. Może wszyscy widzą, że Moskwa jest zła, no to może będą się liczyć, że ten Pekin taki neutralny, no to jak się skończy wojna, to z nim można dalej robić interesy. Będą wysyłane, jakieś teraz jest informacja, że Chiny wysyłają jakąś delegację dyplomatyczną do państw Europy Środkowej i Wschodniej, więc będziemy to ta narracja, więc też no, akurat te zdurzenie bajkopisarstwo, bajkowypowiedzi Pyfla, no akurat w szczególnym momencie padają właśnie, że to jest przygotowanie właśnie pod takie wizyty. Tu bardzo ciekawą rzecz zwraca w Stanach Zjednoczonych generał Spalding, on teraz dość często występuje w amerykańskich mediach i to nie tylko tych konserwatywnych, bo akurat opublikował nową książkę i on mówi, że Chiny teraz zmieniają swoją strategię wobec Tajwanu. No, nauczyły się, patrzą na to, co się dzieje w przypadku Ukrainy, widzą, że no jednak padły jakieś sankcje na Rosję, więc będą się starały z jednej strony być bardziej odporne na sankcje, które mogłyby je spotkać, gdyby one no, zaatakowały Tajwan, a z drugiej strony będą starały się dużo bardziej uzależniać kraje, które są podatne na taką narrację, jak sprzedaje ją właśnie Pyfel. Stąd takie delegacje, te narracje i stąd takie delegacje jako narzędzie właśnie tego poszerzania tych wpływów po to, żeby uzależnić te kraje, tak jak teraz Niemcy są uzależnione od Rosji i zachowują się tak, jak się zachowują. Narzędziami mają być właśnie dalej promowanie chwały i dalej nowego jedwabnego szlaku. Więc jak teraz państwo będziecie słyszeć, że ktoś wam promuje tutaj nowy jedwabny szlak i konieczną obecność Polsce w tym i dalszą współpracę z Chinami, to znaczy, że on nas chce no, być stroną w konflikcie. Kiedy dojdzie do konfliktu, większego konfliktu z Chinami, to już chce nas jeszcze bardziej umieścić w tym bloku uzależnionym od Chin, bloku, który na pewno będzie po przeciwnej stronie niż Stany Zjednoczone.
A jak Chiny teraz zachowują się wobec Tajwanu? Tu widzieliśmy
11 przelotów tutaj niedaleko wyspy, więc to cały czas jest, to cały czas do siebie sobie przypominają, ale to, o czym przede wszystkim tu na Tajwanie się mówi, no to właśnie o tej zmianie strategii, że ta strategia, że Xi Jinping miał mniej więcej i nawet o tym pisały media tutaj tajwańskie jakiś czas temu, ja chyba o tym mówiłam, że był taki dokument w FSB, który gdzieś jeden z rosyjskich publicystów, ale już takich niezależnych dotarł do niego, że jak Putin mówił Xi Jinpingowi, że on tam w kilka dni, 2, 3, 4, 5 zdobędzie Ukrainę, no to Xi Jinping miał taki pomysł, że on to w takim razie na jesień, tuż przed zjazdem partii komunistycznej potrzebuje też takiego małego zwycięstwa, więc może zaatakuje Tajwan. No to już po tej wojnie, po tym co zobaczył, jak to poszło Rosjanom i Putinowi, no to już z tych planów zrezygnowali i teraz myślą o innej strategii. Nie ataku już na bezpośrednio tą dużą wyspę Tajwan, tylko na mniejsze wyspy. One są niektóre z nich są bliżej Chin i najpierw zajęcie tych wysp i właśnie no, dalsze potem, no nie wiem, czy negocjacje, czy zastraszanie i tak dalej. Więc o tym się dużo mówi. Mówi się także, że Chiny będą zdążyły do tego od odcięcia Tajwanu całkowicie od internetu, więc Tajwan musi wzmocnić, to dzisiaj jest taki temat duży, wzmocnić swoją ochronę internetu. Znowu, to jest lekcja z Ukrainy. Widać, że wymiana, te wiadomości z Ukrainy bardzo szybko się roznoszą w świat. Wiemy wszystko, właściwie wiemy na żywo, się dzieje. Co chwilę słyszymy, więc z pierwszej ręki to prezydent Ukrainy nam mówi, co się dzieje. Więc no, tu Chińczycy też chcą zrobić wszystko, żeby Tajwan był zupełnie odcięty od świata. Więc Tajwan no, zaczyna się przygotowywać do takich kroków i dyskutować, no, co musi zrobić, żeby być na to przygotowanym. I tak jak mówiło się, że no, ten atak, wojna na Ukrainie być może uratowała Tajwan i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać ataku na chińskiego na wyspę, To, co się dzieje wewnątrz Chin, troszeczkę zmienia tę narrację. Znaczy widzimy właśnie to rosnące niezadowolenie wśród samych Chińczyków. Wiemy także, że no przed tym zjazdem partii jest duży konflikt na tej wierchuszce w partii komunistycznej. No więc Xi Jinping ma duży problem i w momencie takich konfliktów i zagrożenia wręcz nie ma dla jego władzy, no może chcieć odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych i wywołać konflikt, i to pewnie mógłby być konflikt o Tajwan, na przykład, bo którąś z tych mniejszych wysp nie tak daleko od samych Chin, więc jak gdyby to narracja, że no ten konflikt jest daleko jednak, no troszeczkę została wymazana i Tajwańczycy jednak zdają sobie sprawę, że to wcale tak późno nie musi nastąpić.
Tu właśnie ten scenariusz, który przecież został zrealizowany na Ukrainie, że najpierw Krym, Donbas, Ługańsk i teraz pani redaktor mówi o tym, że część wysp należących do Tajwanu mogłoby być zajętych w pierwszej kolejności, żeby rozpocząć już tę właśnie wstępną fazę inwazji, pokazuje, że to jest najwyższy czas, żeby położyć kres komunizmowi. To, co mówiliśmy wczoraj, że Rosja jest najsłabsza w tej ostatniej historii, można powiedzieć, zarówno militarnie, społecznie, gospodarczo i tak dalej, wystarczyłoby popchnąć ten bardach ruski i on by się rozleciał. Na przykład wystarczyłoby zrobić tak zwane wolne niebo nad Ukrainą, żeby rakiety i samoloty rosyjskie właśnie w ramach decyzji ONZ-u na przykład nie miały prawa wlotu. Znaczy, no nie mają prawa, to jest przecież wojenna
ale żeby też nie miały możliwości.
I żeby tam parę strącić, jeśli by tego zakazu nie uznały. I to rozleciałoby się w tym momencie już jak klocki, wiecie, jak domino poleciałaby reszta tego państwa, no bo z Rosji Putina zostałyby wybite kły główne, czyli właśnie to, co najbardziej nęka Ukraińców, to są te ataki z powietrza. I dokładnie teraz jest ten sam czas na postawienie kresu ekspansji komunistycznych Chin. Bo jeśli tego teraz nie zrobimy, kiedy świat jest przebudzony właśnie tymi wstrząsami, najpierw covidowymi, a teraz już tą gorącą wojną w Ukrainie, to Chiny, że tak powiem, będą udawały, tak jak już próbują, takie jakieś państwo neutralne. Oczywiście cały czas będą się rozpychać i będą szły dalej, ale będą udawały, że one są neutralne, przyjazne, pokój i tak dalej. I jednocześnie wzmocnią swoją, tak jak pani redaktor powiedziała, wzmocnią swoją niezależność od Zachodu. Bo teraz na przykład tam w sprawach związanych z najwyższymi technologiami informatycznymi to 90% czy więcej w niektórych półprzewodnikach i różnych tam podzespołach, no to komputerowych, no to praktycznie są całkowicie od Stanów Zjednoczonych czy Tajwanu zależne, komunistyczne Chiny, to teraz one w ciągu najbliższych paru lat zrobią przeformowanie swojej gospodarki, wykradną technologię, wykradną specjalistów i będą próbowali te podróbki w tych najwyższych technologiach zrobić, żeby się uniezależnić od Zachodu i wtedy zaatakują. Także teraz, kiedy są jeszcze nie do końca przygotowani do totalnej wojny, teraz trzeba z nimi skończyć. No to jest proste jak 2 razy 2. To dzieci w przedszkolu by zrozumiały taką strategię.
Tak, to jest właśnie to, o czym mówi Spolding, że ze strony Chin to jest gra na bycie coraz bardziej niezależnym od Zachodu, a jednocześnie prowadzenie działań uzależniającym Zachód. No na pewno te miejsca, te państwa, które się da jeszcze bardziej, żeby w momencie konfliktu, no właśnie te państwa odpowiedziały tak, jak odpowiadają Niemcy czy Francja. No myślały, zamiast myśleć o obronie wolności, to myślą o obronie swojego biznesu.
Wczoraj Xi Jinping na forum azjatyckim BAO w Hainan powiedział, że Chiny chciałyby zaproponować inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa światowego,
wow,
która miałaby się opierać na zasadzie niepodzielności bezpieczeństwa, która z kolei ma polegać...
Już rozumiem.
Ma polegać na budowaniu zrównoważonej, skutecznej i trwałej architektury bezpieczeństwa poprzez sprzeciw wobec budowania zabezpieczeń narodowych na podstawie braku pokoju w innych krajach. Czyli rozumiem, że nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale że jeśli w innym kraju nie ma pokoju, to nie ma być podstawą, żeby budować zabezpieczenia narodowe.
Nie, to jest bełkot oczywiście. Chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone przestały być supermocarstwem, a w to miejsce, żeby weszły Chiny i Rosja. To tak trzeba tłumaczyć z polskiego na nasze, ale jest tutaj ten element likwidacji państw narodowych. Zobaczcie, że to łączy Niemcy i po części Francję, no tę lewicową część Unii Europejskiej, łączy z komunistycznymi Chinami i naszych też narodników to łączy, bo tacy ludzie jak Korwin przecież pokazywali Chiny jako wzór, nie? A zobaczcie, czy tu Konfederacja, obudźcie się, pobudka Konfederacja, nie? Że uprawialiście, chcąc nie chcąc, jako pożyteczni idioci, czy jak agentura częściowo, uprawialiście politykę właśnie marzenie komunistów chińskich, zlikwidować państwa narodowe.
Ja nie sądzę, że Konfederacja spała. Jest nawet taki mem, który się kończy zdaniem nie spałem, ale nie będę rozwijał całego, kto wie, ten skojarzy.
Znaczy brzydko, to ja już tam nie będę też patrzył.
Wirtualna Polska pyta w takim razie, czy Chiny chcą budować alternatywę dla NATO. Na to wygląda. We wtorek chiński...
Że to przede wszystkim chodzi, Chiny praktycznie cel sobie postawiają w czasie tej wojny rozbić NATO, zniszczyć NATO. To jest ich cel. Tam, że one będą opowiadać, że będą jakieś budować coś tam i tak dalej, no to będą opowiadać i tak coś jakiś tam erzac będą tworzyć pokojowy, nieważne, ale przede wszystkim ich cel jest zniszczyć NATO, rozbić NATO. I stąd te inicjatywy wyjazdów polityków chińskich do Europy Wschodniej, żeby tutaj przekonywać, że to trzeba być z Chinami bliżej, że Chiny mają duże do zaoferowania, że one troszczą się o pokój i tak dalej. Stąd takie narracje opowiadane, że gdzieś tam chodzą, siedzą na górze i tak dalej. Także no to wszystko jest w tej chwili, działania chińskie są skupione na dyplomatycznie i politycznie na odcięciu Europy, na przekonaniu Europy, że powinna odłączyć się od Stanów Zjednoczonych i tym samym no, sojusz transatlantycki zostaje rozbity. I to jest ich cel po prostu. I wydaje mi się, że to jest cel w czasie tej wojny. Oni uważają, że teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić.
I tu dalej można pociągnąć tę analogię, czy ten cel, że jeśli by Ukraina nie zwyciężyła Rosji, czyli doszłoby do jakiegoś zgniłego kompromisu, pokoju czy rozejmu, takie ropienie dalej tej wojny, tamże oddanie Krymu czy tego. Dlatego tu wielka chwała dla polityków ukraińskich, że mówią, nie oddamy piędzi naszej ziemi. Zdobędziemy wszystko, co nam Rosja odebrała. To jest właściwy cel, bo gdyby tego celu nie udało się zrealizować, to zobaczcie, NATO zostałoby ośmieszone. NATO by było ośmieszone, bo przecież to jest oczywiste, że NATO wspiera Ukrainę. Niestety nie tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, ale wspiera, nie? I politycznie, wojskowo, gospodarczo, na różne sposoby. I jeśli by to nie wystarczyło i Rosja by zatriumfowała w jakikolwiek sposób, to byłby to cios w NATO. To, o czym mówi pani redaktor. NATO by się okazało paktem papierowym, który absolutnie nie ma możliwości militarnych. który nie obroni żadnego państwa. Dlatego ten bój o Ukrainę jest tak dzisiaj ważny. Dlatego agenci Moskwy, dlatego agenci Putina tak bardzo próbują rozbić polską jedność w pomaganiu Ukrainy. To jest najgorszego, podłego sortu rosyjska agentura w Polsce. Ci, którzy dzisiaj w jakikolwiek sposób uderzają w pomoc i solidarność ze strony Polski w stosunku do Ukrainy. Także o tym warto pamiętać, że klęska Ukrainy to jest klęska NATO. I każdy polityk niemiecki, tam francuski, czy jakikolwiek inny, który mówi, a opóźnijmy dostawy, a nie dajmy Ukrainie tego czy tamtego, jest w rzeczywistości sługusem Moskwy i Pekinu, wrogiem wolnego świata. Oczywiście papież Franciszek jest arcywrogiem, bo to on występuje przeciwko zbrojeniu i gotowości bojowej państw NATO, mówi o tym jako o złu, realizuje zadania moskiewsko-chińskie w sposób, można powiedzieć, jasny i bezpośredni. Do dzisiaj nie powiedział słowa Rosja.
Może nie wie.
No już myśmy wczoraj tu już diagnozowali jego stan. Ale...
Andrzej Duda mu nie powiedział, czy jak to jest. No Wielkanoc była taka, że tak powiem, choć to inne święta, szopka. W Watykanie tak krzyż miały nieść Ukrainka i Rosjanka jako symbol pojednania i faktycznie tak było. No tu nawet w Polsce katolicy się oburzają, że jakie pojednanie, jakie w ogóle, że to jakieś absurdalne.
No właśnie wejdę ci w słowo, rozkaz przechwycony przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Mordować cywilów, mordować wszystkich jeńców. To już wiemy, cywilów widzieliśmy, a teraz zobaczcie, tu Rosja tam mówi, że gwarantuje, że tam pokój, że wyjdą z Mariupola i tak dalej. Rozkaz prawdziwy, rozstrzelać jeńców, tak jak w Katyniu. Dokładnie to samo robi Rosja dzisiaj.
Maciej Orłoś mówił o papieżu Franciszku, że to, co robi, jest niechrześcijańskie, żenujące, skandaliczne. Stwierdził, że ma Franciszek palmę pierwszeństwa w co najmniej dziwnym zachowaniu względem wojny na Ukrainie i dzierży ją niepodzielnie, właśnie odnosząc się między innymi do tej sytuacji z Drogi Krzyżowej. I Maciej Orłoś mówił tak, no według mnie to raczej ma oddźwięk inny od zamierzonego i można odczytać to jako zrównanie cierpienia Ukraińców z cierpieniem Rosjan, z tym, że Ukraińcy zostają pozbawiani swoich rodzin i bliskich, a Rosjanie Coca-Coli. Przeciw inicjatywie zaprotestowali ambasador Ukrainy i arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Na głowie kościoła katolickiego wydaje się to jednak nie robić wrażenia. I bliski współpracownik papieża, jezuita Antonio Spadaro, wyjaśnił, że Franciszek nie jest politykiem.
Ale ma ministerstwo.
Po prostu.
Ma ministerstwo spraw zagranicznych, przecież podległe mu. No to już nie róbmy se jaj, no.
Papież Franciszek no też nie wypowiada się jednoznacznie w sprawie chrześcijan czy katolików w Chinach, pani redaktor.
Tak, znaczy wydaje się, że święta ważne dla katolików, to zawsze powinien być taki okres, także no, wspomnienia tych, którzy cierpią, prawda, za tę wiarę. I no i za Franciszka no, nie ma zupełnie wspomnienia o tych cierpiących w Chinach, a to cierpienie odbywa się tu i teraz. No, wiemy o tym, że jeden z biskupów na kilka dni przed tą Wielkanocą został zatrzymany, zabrany gdzieś samolotem, nie wiadomo gdzie. To jest taki biskup, który co kilka miesięcy trafia, a to do aresztu, a to nie wiadomo gdzie jest, a to jest na jakimś kursie indoktrynacji komunistycznej. I on właściwie tak całe życie spędził na tym. I gdyby Watykan potrafił się chociaż trochę o niego upomnieć, no to pewnie człowiek byłby zdrowszy przynajmniej, ale no, Franciszek milczy. Komisja Kongresu Amerykańskiego do spraw Chin właśnie opublikowała w święta taki Twitter, no właśnie mówiący, pokazujący, że chrześcijanie w więzieniach w tych świętach. I tam wymieniono między innymi innego z biskupów, który od ponad roku jest już w więzieniu, aresztowany w czasie takiej bardzo dużej akcji aresztowania w prowincji Hebei księży. Nie wiadomo do tej pory też, gdzie jest, jaki jest stan jego zdrowia. To samo spotyka pastorów w Chinach. Od kilku lat w więzieniu, od 2018 roku jest taki znany bardzo pastor Wang Yi. Nawet na początku tego wieku on był wręcz przez niektóre media chińskie oficjalne, był tak popularny i nazywany jednym z najpopularniejszych Chińczyków. Na liście 50 nawet się znalazł. Ale kiedy doszedł Xi Jinping do władzy, człowiek, który uważa, że chrześcijaństwo jest jednym z największych niebezpieczeństw dla władzy komunistycznych w Chinach, no to pastor Wang Yi trafił do więzienia. Został oskarżony o to, że no, dążył do przewrotów w Chinach, do pozbawienia komunistów władzy. Został skazany na 9 lat więzienia w 2019 i od tego momentu jest w tym więzieniu. I cała lista takich pastorów, których to samo spotyka, no to są... Jest cała masa chrześcijan, o których w tym momencie należy szczególnie mówić, a zwłaszcza katolików, i o tych papież Franciszek nawet się nie zająknie. I mamy też także głosy. W tym samym czasie, kiedy ci księża są aresztowani, no to niestety mamy także głosy z Chin mówiące, że umowa, którą Franciszek podpisał z Pekinem, właśnie doprowadziła do tego, że ci wszyscy księża, że ci wszyscy wierni trafiają teraz do więzień czy na różnego rodzaju kursy indoktrynacji. Także to też jest taki moment, w którym chrześcijanie, katolicy rozumieją, jak wielką krzywdę Franciszek zrobił, podpisując tę umowę. Także to jest bardzo smutne i smutne jest to milczenie, ale dużo smutniejsze jest to, co zrobił Franciszek. Ta umowa, która cały czas działa i oddała pełną władzę nad kościołem komunistom, kościołem w Chinach.
Ksiądz profesor Kobyliński na naszej antenie powiedział wyraźnie, że dzisiaj można powiedzieć, jeśli chodzi o dominujący prąd ideologiczny w Watykanie, to jest marksizm. To jest marksizm, lewicowość z tego marksistowskiego, socjalistyczno-komunistycznego stylu. Nie? Czyli to jest jedno podłoże tak podłych zachowań Watykanu i samego papieża Franciszka. Tu przecież nie tylko on, kardynał Parolin jeszcze gorzej powiedział, że złem jest dawanie Ukraińcom broni, bo wtedy konflikt będzie dłużej trwał, bo się będą dłużej bronić, a tak by wygrał towarzysz Putin i by był pokój, no to Parolin, czyli można powiedzieć jedna z takich najbliższych osób towarzyszących papieżowi w zarządzaniu katolicyzmem. Także tu mamy to tło ideologiczne, to zresztą już i Polacy wcześniej mówili jasno, przypominam takie dzieła jak Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy czy różne podobne, że już w latach 60. komuniści zaczęli przejmować Watykan i dzisiaj już go przejęli w pełni. Z kolei dysydenci z Chin czy z Hongkongu jasno mówili także w naszej telewizji, że Chiny komunistyczne mają haki na papiestwo, czyli na papieża i jego kardynałów, i do tego płacą żywą gotowizną 2 miliardy dolarów rocznie, żeby papież i Watykan mówili tak, jak sobie życzą komunistyczne Chiny. No i mówią.
To ciekawe, jakie są transfery, układy jeszcze z Moskwą. Tego nie wiemy na pewno, ale widzimy owoce. No a z drugiej strony Dominikanin Tomasz Samulnik tak tłumaczy papieża, że on nie wskazuje Rosji jako agresora jednoznacznie, bo nie chce jej zamykać drogi do nawrócenia.
Czyli mówienie o grzechu zamyka drogę do nawrócenia. Czarek, czy ja dobrze ciebie rozumiem? Znaczy, no nie ciebie, tylko tego tam...
Tomasz Samulnik, pseudonim ojciec.
No zobaczcie, Jezus pokazał, jak prowadzi się ludzi do nawrócenia. No właśnie, trzeba im uświadomić grzech i jego konsekwencje. Dopiero wtedy człowiek właściwie patrzy na kwestię ewentualnego nawrócenia, ratunku, zbawienia. Musi zrozumieć swój podły stan. Dopiero wtedy może się nawracać. Także zobaczcie, ten jezuita, tak?
Dominikanie.
A to jest, znaczy wszystko jedno. Zobaczcie, że on istoty chrześcijaństwa, takich podstaw, które powinien, no nie wiem, to człowiek, który taki neokatechumen, nie? Nie tam jakiś bardzo wykształcony teolog, ale ktoś, kto zrozumiał Ewangelię, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, już rozumie tę podstawową prawdę, że dopóki nie zrozumiał swojego grzechu, no to z czego miał się nawracać?
No ale nawet tu no, katolicy spowiadają się regularnie, no to tak z grzechów, a nie tak, że nic nie mówią.
Nie wiem, może oni tak sobie tam jakieś psychoanalizy
robią. U Dominikanów jest jakoś inaczej.
Może tak.
Nie wiem. Wasze komentarze. Elżbieta Siwek, dlaczego Amerykanie odpuścili Wyspy Salomona, skoro mają one znaczenie strategiczne?
Dobre pytanie.
No teraz ma jechać delegacja amerykańska na Wyspy Salomona, coś rozmawiać.
Pani redaktor.
Wspomnieli, to... że może przywrócą, chcą teraz przywrócić ambasadę na Wyspach Salomona.
Pytanie,
co rozumiem, że teraz nie ma.
Czy Amerykanie nie wiedzieli i udało się komunistom chińskim wyprowadzić w pole Amerykanów, czy też jakieś inne wytłumaczenie by tu mogło być dane?
Znaczy ja myślę, że to jest po prostu pokazuje słabość administracji Bidena. On reaguje w momencie, w którym jest już duży konflikt. Rzeczywiście, no i też widać, że nie może tak na wielu płaszczyznach działać. No, w kwestii Ukrainy rzeczywiście i wcześniej uprzedził ich wywiad Ukrainę i także państwa ościenne i dostarczyli pewną pomoc. Także no, widać, tutaj była jakaś reakcja, no ale być może na odcinku chińskim, no jednak... Były też jakieś próby, no, być może no, takiego większego otwarcia na Chiny i przymknięcia oka na to, co robią w tej chwili Chiny. Także i słabość, ale i pewnie też taki no, jakiś tam element prochiński w tej administracji zadziałał. No i w tej chwili wchodzą do gry, ale wszystko wskazuje na to, że jest już za późno. No, chyba że mają jakąś ofertę w tej chwili dla tych wysp. No zobaczymy, co zrobią. No ale zdecydowanie jest to porażka. No, Australia mówi o porażce ich własnego rządu, no, ale zdecydowanie jest także porażka Amerykanów w tym momencie.
Tu też wiemy, co Pekin chce robić. To a propos pana Pyfela, że oni się zachowują niby niejednoznacznie. We wtorek MSZ Chin, wiceminister spraw zagranicznych Chin Leyu Cheng powiedział, bez względu na to, jak zmieni się międzynarodowy krajobraz polityczny, Chiny będą nadal wzmacniać strategiczną współpracę z Rosją, aby stosunki pomiędzy oboma państwami osiągnęły status win-win,
to jest
chronić interesy
to, co...
i, ale jeszcze dokończę, promować budowanie nowego typu stosunków międzynarodowych i wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości.
Tak, ale to jest dla mnie ciekawe, że kiedy deklaracje są jednoznaczne, tu zobaczcie, bez względu co się stanie, sojusz komunistyczny, rosyjsko-chiński jest nierozerwalny, nie? To coraz pojawiają się te głosy, że tu przeciągniemy Rosję przeciwko Chinom lub odwrotnie, nie? Zobaczcie, skąd, jak można w takie bzdury w dzisiaj, bo ja rozumiem, że tam 30 lat temu można było takie dyrdybały, no wtedy tam może to tam ładnie wyglądało, że tutaj tam przeniesiemy technologię, Chińczycy zaczną sobie kupować zamiast rowerów samochody i przejdą na stronę demokracji i wolnego świata, nie? No taki był mniej więcej plan, ale dzisiaj, kiedy jest wojna, kiedy spadają bomby, kiedy Chiny popierają tę wojnę w sposób jednoznaczny i mówią, że ten sojusz będzie trwał wiecznie i jeszcze dłużej, to jak można dzisiaj jeszcze mówić o oderwaniu lub przeciągnięciu jednego państwa z tych dwóch komunistycznych hybryd przeciwko drugiemu? Dla mnie to jest niepojęte. To albo ruble, albo juany, bo na inny sposób ja sobie tego nie tłumaczę.
Pani redaktor?
właśnie mówi się, pokazuje, to ja mam takie przykłady, jak bardzo często z jakimiś dziennikarzami, publicystami rozmawiam, właśnie pokazując te przykłady, no, gdzie Chiny ewidentnie wspierają Rosję, to zaraz idzie taka narracja, no ale oni tak się kiedyś tam pokłócą, że to nie jest jakiś sojusz strategiczny, sojusz to jest jakieś taktyczne partnerstwo na teraz, na krótko. Znaczy na Boga, oni sobie stawiają na cel dziś zniszczenie NATO, zniszczenie naszego bezpieczeństwa, a my się zastanawiamy, czy potem za 2 miesiące, czy za rok się pokłócą. No to jest, no, to totalnie jakieś pomieszanie z poplątaniem. I ci dziennikarze, publicyści w to wierzą. Oni wierzą, że mówią coś mądrego, że to... No, nie patrzmy na te Chiny jako taki trwały, jako sojusznik, to jest jakiś taki taktyczny partnerstwo. No, naprawdę nie ma znaczenia, jak my to nazwiemy. To jest działanie, które ma doprowadzić do zniszczenia nas. Najpierw zniszczenia naszego bezpieczeństwa poprzez zniszczenie NATO. A my się zastanawiamy, jak to nazwać i jak to długo będzie trwało.
Johnny Walker, Chiny zagrają na Pacyfiku o wszystko, czyli podbicie Australii jest tu kluczem, Tajwan zostawią na później. Taka teoria.
Nie wydaje mi się to niemożliwe, żeby najpierw zaatakować Australię. To by była już totalna głupota. No, dla nich najważniejsze jest tego, wy nawet swoim obywatelom Chiny, no bo tu mamy pandemię, tutaj nasza gospodarka się łamie, bo eksport jest wstrzymany, a my teraz atakujemy potężne państwo. No, a gdy zaatakujemy część nas, bo tak to przecież jest w Chinach przedstawiane, no to jeszcze tamtejsza społeczność no to przyjmie. Oni są przecież wychowywani w tej wierze, że Tajwan jest częścią Chin ludowych. Więc nie, zdecydowanie, jeżeli dokonają jakiegoś ataku, to pierwszy to będzie Tajwan. Zdecydowanie tak.
Najpierw Tajwan. Tajwan byłby w trudniejszej chyba jeszcze sytuacji niż Ukraina, jeśli chodzi o tę międzynarodową pomoc, bo no, Ukraina dostaje pomoc od NATO, choć nie jest członkiem NATO, ale Tajwan nawet no, nie jest powszechnie uznawany za państwo, tylko no, są te wszystkie jedne Chiny i tak dalej, no, różnie rozumiane, ale no, jest jeszcze gorsza sytuacja, choć może jest lepiej przygotowany trochę.
Nie, tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma żadnych zdolności inwazyjnych na taką skalę. Australia, no, ogromny obszar i też dystans dużo, dużo większy, także...
Nawet z tych Wysp Salomona to jest jednak 2000 kilometrów.
Z Wyspy Salomona to jakiś tam skrawek, no to może być baza, która by szachowała, można dostawy, powiedzieć, linie pomocy, komunikacyjne, tak. Ale absolutnie nie baza inwazyjna. Także tutaj w grę wchodzi no tylko, czy głównie Tajwan lub tam może jakieś sąsiedzkie sprawy Chiny mogą jeszcze gdzieś rozgrywać, czy gdzieś coś w Himalajach.
Rosja ostatnio wspomina, że te mityczne laboratoria z Ukrainy amerykańskie się no przeniosły do Mongolii.
To właśnie mówię, jakichś sąsiadów to mogą jeszcze tam wykończyć, słabych, a tu jeśli chodzi o ich możliwości inwazyjne, no to tylko ta ciśnina tajwańska, no około 100 kilometrów, to jest w zasięgu tych komunistycznej, przecież ta komunistyczna armia Putina, tak zwana gówniana armia, jak powiedział jeden z oligarchów rosyjskich, to Ukraińcy udowodnili, jaka jest jakość tego wojska. Podejrzewam, że jakość wojska komunistycznego w Chinach nie jest dużo lepsza. Nie jest dużo lepsza.
Oni sami tego nie widzą, bo to jest kraj, który nie ma doświadczenia walk na innych terytoriach, więc oni sami tego nie wiedzą, jakich armia, jakich żołnierze na to zareagują. Stąd też widać, że wycofują się z takich planów, no takiego bezpośredniego ataku na główną wyspę Tajwanu, już opracowują inne scenariusze, jakby jak to zrobić. Także nie, no zdecydowanie jeśli to Tajwan, ale już też jakiś inny sposób.
Johnny Walker, wyścig zbrojeń się zaczyna na dobre, obyśmy tylko zdążyli przed komuchami, bo cienko to widzę.
Nie no, właśnie wyścig zbrojeń to jest dobry, bo w tym momencie to, co robiły te gospodarki, czyli tuczyły się na Zachodzie, nie, i rosły przez to, zarówno jeśli chodzi o surowce, jak i technologie w komunistycznych Chinach, teraz będą musiały przestawiać jeszcze bardziej produkcję. A to, tak jak za Reagana wykończyło Breżniewa, wykończy Putina i Xi Jinpinga. Byle tylko Zachód chciał.
Tak, żebyś zrozumiał to, o czym też mówi Spalding, o którym my już o czym mówiliśmy jakiś czas temu, to już jest nowa zimna wojna. Problem w tym, że my tego nie chcemy tak widzieć, nie chcemy tego tak nazwać i nie chcemy, żeby... No, jak gdyby, to już jest, a my cały czas udajemy, że tego nie ma, że nie widzimy tego. Ta wojna już jest.
Szczególnie nie nazywa się tego wobec właśnie komunistycznych Chin ciągle, no, co do Rosji generalnie chyba już nie ma złudzeń, chociaż Francja i Węgry czy Niemcy mogą temu, czyli postępowanie mogą temu przeczyć.
Ale tam chyba nie o złudzenia chodzi, tylko o konkret, o jakieś twarde argumenty. Mieć brzęczą.
Znaczy, jeśli chodzi o to, co robią politycy, to na pewno, no, ale ci, co na nich głosują, to może mają jakieś złudzenia. Nie wiem, czym się kierują.
A ten właśnie oligarcha rosyjski, którego już tu cytuję z upodobaniem, to tak powiedział, że w każdym narodzie 10% to idioci. Nie? Ja myślałem, że trochę mniej. A on tak może, wiesz, mając rosyjskie doświadczenia, wyszedł z tymi 10%. Ciekawe, może i w Niemczech.
Ja bym powiedział, że mocno niedoszacował.
Tak?
10%?
Może tam w Niemców i Francuzów, no jakoś tam inne te statystyki. Zobaczymy.
Też te statystyki z kolei psychologiczne tego, jak czym się ludzie kierują, które zawsze cytujesz, to na są pewno, właśnie odwrotnie.
Na pewno Bóg, kiedy rozprzestrzenia się głupota na niewyobrażalną skalę, dopuszcza do kryzysów, nie? Bo skąd tam ludzie mówią, dlaczego tyle zła i tak dalej, to już wielu ludzi zaczyna dostrzegać pozytywne skutki tego kryzysu. Że młodzież, ta bananowa, tak nazwijmy jeszcze ze starych czasów, młodzież świata zachodniego, i to już są badania socjologiczne dzisiaj. Ta młodzież, która nie rozumiała w ogóle istoty świata, jak to ten świat funkcjonuje, żyła jak dzieci kwiaty, skonfrontowana z tym ogromnym cierpieniem narodu ukraińskiego, zaczyna szybko dojrzewać i mądrzeć. Także tak to niestety działa.
Oligarcha, o którym mówiłaś, to miliarder Oleg Tinkoff, jest poza Rosją, twórca Tinkoff Banku. Powiedział między innymi: rosyjscy generałowie zdali sobie już sprawę, że mają gównianą armię. I jak armia może być dobra, skoro cała reszta kraju jest gówniana i zabrudzona nepotyzmem, pochlebstwem i służalczością?
Taki quiz ogłosiłem. Gówniane państwo. No i odpowiedź tam. To na Twitterze, jakby ktoś chciał wziąć udział w tym.
U nas się mówiło o państwie z dykty, ale oni są na zupełnie jeszcze innym poziomie. Tak, bank się, który stworzył ten oligarcha, odciął się od jego komentarzy, powiedział, że już nie pracuje tam ten twórca, także... Ale no też ten Tinkoff z kolei mówi, że Zachód się powinien tu wykazać rozsądkiem i wskazać Putinowi jasną drogę wyjścia, która pozwoli mu zachować twarz i powstrzymać tę masakrę. Proszę być bardziej racjonalnym i humanitarnym.
Jak humanitarnym? Co niehumanitarnego się robi w stosunku do Rosji? No przecież ja chwaliłem tylko część jego wypowiedzi, reszta to albo tu właśnie albo agentura, albo idiotyzm. Ale wiecie, w każdym takiej wypowiedzi można znaleźć prawdę i ją właśnie wyeksponować. No to o tym pochodzeniu państwa rosyjskiego i armii to akurat dobrze ujął.
Art Zaboski: biskupi katoliccy już ćwiczyli. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie wobec zbrodniarzy niemieckich.
No dokładnie tak, dokładnie tak. To zostało przećwiczone, udało się, czyli dezinformacja i zwodzenie na ogromną skalę, bez reparacji, bez żadnego naprawienia szkód, bez jakiejś głębszej refleksji, tylko tak, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Kompletnie antybiblijne, antychrześcijańskie zachowanie biskupów polskich tamtych czasów. I to, zobaczcie, udało się. Operacja za pomocą mediów i dezinformacji udała się i dzisiaj ona jest powtarzana już na masową skalę. Dzisiaj w czasie wojny, jeszcze wiecie, tu gwałcone są ukraińskie kobiety, mordowane są dzieci, wywożone w Jasyr. Mówi się o 150 tysiącach dzieci ukraińskich wywiezionych w niewolę sowiecką. A ten już mówi, że tu jest pojednanie i tę drogę krzyżową odprawia. Także zobaczcie, że katolicyzm w swoim zwiedzeniu poszedł jeszcze dalej niż to było w latach 60.
Hubal: czy można samymi sankcjami pokonać Rosję i Chiny? Pani redaktor.
No pewnie nie, znaczy no, trzeba, dziś trzeba dostarczać broń Ukrainie, to na pewno trzeba robić. Z Chiny można w dużym stopniu osłabić sankcjami i wydaje mi się, że no, tylko trzeba myśleć poważnie o tych sankcjach. Kiedyś tam mówiliśmy o tych bankach czołowych, prawda? Od tego by trzeba zacząć. Ale no, Chiny zdecydowanie można by osłabić i być może doprowadzić do jakiejś zmiany działań z ich strony. No ale w tym przypadku na razie no, nie ma jak mówimy. No, to jest najlepszy moment, żeby zacząć nakładać sankcje na Chiny, które współpracują z Rosją, które są współodpowiedzialne, tak jak ta jedna z naukowców z Rumunii mówiła, wspólnikiem tego rosyjskiego współodpowiedzialne za to rosyjskie barbarzyństwo. Także to jest najlepszy moment, no ale o tym się w ogóle nie mówi. Mówi się, że no, gdy tam jakaś broń będzie dostarczona ze strony Chin, no to być może, ale no też jak my to wykryjemy, prawda, no więc to wszystko jest jakieś w chmurach pisane. No a w przypadku Rosji nie, no same sankcje na pewno nie wystarczą. Potrzeba po prostu broni dla Ukrainy. To jest dużo ważniejsze w tej chwili.
Dla Ukrainy i dla Tajwanu dodamy. No problem z sankcjami jest zawsze taki, że są one nieszczelne, że część złych ludzi to albo po prostu z takich czysto zarobkowych, niepolitycznych powodów będzie jednak szmuglować różne rzeczy, a część państw, tak jak na przykład Indie się teraz wrednie zachowają, żeby tylko, czy Węgry, żeby tylko swoją korzyść jakąś malutką zyskać z tej sytuacji, no to będą działać na rzecz tych globalnych morderców, nie? Także sankcje tak, ale wiemy, że sankcje są niedoskonałym narzędziem. One osłabią, ale nie zniszczą, nie? Ale nie, na pewno nie powinno się z nich w żaden sposób rezygnować, tylko starać się je zaśrubować. Czyli na przykład jeśli chodzi o Polskę, zamknąć totalnie granice z obwodem kaliningradzkim, z Białorusią i tak dalej, żeby żadne towary nie mogły z zachodu docierać na wschód.
Indiom się trochę dziwię, że, no rozumiem, że chcą tańszy tam gaz na przykład, ale że nie widzą, że to jest wspieranie też Chin, a z nimi akurat mają konflikt.
Kiedyś tu się odwoływałem do Biblii, bo mówiłem, że takie połączone, zjednoczone siły ze wschodu i z północy zaatakują Izrael. No i tam mówiłem, no jest problem Indii, że one niby są trochę w konflikcie z Chinami. No już dzisiaj właśnie, zobaczcie, sytuacja się niestety zmieniła. Trump próbował przeciągnąć Indię na stronę Sojuszu Wolnego Świata, ale widać, że to się nie udało.
Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy program. Dziś o 18:00 jeszcze, jak głosić Ewangelię w erze cyfrowej, jak pomagać szukać Boga tym, którzy są przez większość czasu online. O historii, teraźniejszości i przyszłości medialnej firmy chrześcijańskiej. Nie idź pod prąd.
Wracamy znowu do Wisły. To tam Henryk Król i to, co robi, jeśli chodzi o ewangelizację Polski za pomocą internetu. O tym dzisiaj o 18:00.
Rozmowa z Henrykiem Królem, prezesem stowarzyszenia Deo Recordings. Polecamy też teraz wczorajszy reportaż z kolei od baptystów z Chełma, Kościół Chrześcijan Baptystów z Chełma. Pierwsi do pomocy.
Tak, i oczywiście też to, co mówiliśmy, jak prezydent Duda przybył z wizytą do chrześcijan baptystów w Chełmie, to ja już od luteran dostałem sygnały, że i tam, bo tam wiemy, że jest rezydencja prezydencka w Wiśle, i tam prezydent Duda słyszał przynajmniej dwukrotnie osobiście Ewangelię od tamtejszych chrześcijan. Także zobaczcie, no Bóg mocno kołacze do serca naszego prezydenta.
A i kiedyś chyba w Zamościu też coś dostał.
A to od naszego przyjaciela dostał Nowy Testament i cztery prawa.
Także a propos tego, po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy prezydent Duda pójdzie do nieba? I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zdobycie Bolonii przez drugi Korpus Polski oraz zwiastun reportażu Pierwsi do pomocy o Kościele Chrześcijan Baptystów z Chełma.
Jeszcze...
Proszę bardzo.
Bo chciałam powiedzieć, że dzisiaj w jednym z tygodników na Tajwanie, w Mirror Weekly, odwrotną stronę pokazuje, jest artykuł o pomocy Polaków Ukraińcom. To jest taka seria krótkich historii, ale jest historia także, to jest krótko opisana jednak, o sierotach z Mariupola, które znalazły się w domu dziennikarza SDP. Jak piszą tutaj dziennikarze tajwańscy, uratowani między innymi dzięki pomocy polskich pastorów. Także Tajwańczycy także o tej historii się dowiedzieli. To dzisiaj główny temat tego tygodnika to jest właśnie o tym, jak Polacy, to są właściwie historie tych Ukraińców, oni ze swojego punktu widzenia mówią, jak to, co przeżyli, to widać, te opowieści są rzeczywiście bardzo drastyczne, także ich strach ogromny widać w tych wypowiedziach, że oni się nawet w niektórych przypadkach boją pokazywać twarze, mówić o z imienia i nazwiska, bo boją się, że ich dopadną te orki Putina nawet daleko od Ukrainy. Ale także no piękna takie no podziękowania. Nawet w tej historii właśnie z Kazimierza kończy się ona tak, że dziennikarze już właściwie odchodzą, a jeszcze tam jedna Ukrainka będąca w Kazimierzu woła ich, mówi, żeby koniecznie podziękować, że pisać to, że oni dziękują Polakom za tę pomoc, którą im okazali. No ale Tajwańczycy dowiedzieli się, że ta pomoc dla sierot była możliwa także dzięki polskim pastorom.
A zobaczcie państwo ciekawostkę. O tej akcji w polskich telewizjach chyba ani słowa do dzisiaj. Czyli telewizje na całym świecie mówią, czy media, także w Meksyku i w różnych innych miejscach, a w Polsce telewizje milczą na ten temat. Kiedy byliśmy w Gościnie u chrześcijan baptystów w Chełmie, u pastora Henryka Skrzypkowskiego, to i on powiedział, cały świat pisze o naszym kościele, o tym, co tu się dzieje. 250 osób jednej doby było tam właśnie na łóżkach zgromadzonych. Możecie zobaczyć reportaż bardzo wzruszający, czy ten film o akcji właśnie ratowania dzieci z sierocińca w Mariupolu. I pastor Skrzypkowski mówi, wszystkie media na całym świecie tu się zjeżdżały. BBC robiło live'y. Polska telewizja. Żadna. No już to widzicie, jak protestanci w Polsce są traktowani. Nie tylko my, ale idziemy dalej i robimy swoje. Czy gnamy dalej?
Gnamy dalej. Polecamy, a propos tego, co pisały media na Tajwanie i na całym świecie, jeśli jeszcze nie widzieliście, to film Uratowane z Mariupola, którego premiera była w poniedziałek wielkanocny. Być może nie wszyscy wtedy mieli głowę do oglądania telewizji, więc zachęcam, żeby obejrzeć to na YouTubie. Cały czas jest. I zobaczmy może teraz z kolei co do reportażu z Chełma, zwiastun tego reportażu.
Jeżeli chodzi o służbę naszą dla uchodźców z Ukrainy, to rozpoczęliśmy ją pierwszego dnia wojny. 30 kilka godzin na granicy, w kolejce.
Po prostu milczą. Myślę, że im jest trudno sobie uzmysłowić.
Jestem zmęczony, wielu ludzi też, ale nie na tyle, żeby zaprzestać to robić.
Nasz Kościół nie będzie już taki sam. To też wpłynęło pozytywnie na Kościół katolicki, bo ludzie po prostu mówili, dlaczego nasz Kościół taki wielki nie pomaga? A ci baptyści biedni, tam nie ma końca. Cała posesja jest zjechana. Wszystko jest zryte. Większe busy, mniejsze. Samochody, nie ma końca. Po prostu nie było miejsca i ludzie to dostrzegli.
Kiedy patrzymy na te tysiące stron, tysiące kartek, każda jedna kartka to jest osoba, realna, rzeczywista osoba, osoba z uczuciami, osoba z historią, osoba z doświadczeniem większej tragedii, mniejszej. Ja chcę powiedzieć, żebyśmy jako ludzie byli wrażliwi, żebyśmy nie zwracali uwagi na liczby, żebyśmy zwracali uwagę na osoby.
Tyle udzieliliśmy pomocy ludziom.
Ja wzruszam się, kiedy to widzę. Nie mogę normalnie na to. Wysłaliśmy ludzi, myślę, do 15 krajów. 100% centymetrów kwadratowych, ja to powtarzam, naszego budynku, ale także posesji i połowę ulicy Ogrodowej oraz Polnej przeznaczyliśmy wyłącznie dla uchodźców. I gdybym miał stwierdzić, że po to on był budowany, tylko po to na ten moment stwierdziłbym, że Pan Bóg jest niesamowity.
Wielki zapał i entuzjazm pastora na pewno też jest wzruszający.
Tak, i to się dzieje dalej. Tam kolejni ludzie znajdują pomoc, tam właśnie pastor Skrzypkowski zrobił takie centrum logistyczne, żeby wysyłać na ogromną skalę tirami pomoc do głodujących czy walczących Ukraińców. Także to się cały czas dzieje. To nie była tylko akcja przez te parę tygodni, tylko już 2 miesiące, a prawdopodobnie będzie to się jeszcze rozwijało i trwało. Mówiliśmy, to maraton, to nie sprint.
A ruszamy też z projektem bezpłatnych lekcji polskiego, języka polskiego dla pastorów i liderów chrześcijańskich z Ukrainy. Będziemy uwzględniać tematy związane z Biblią i chrześcijaństwem. Oferujemy również pomoc w kontaktach z polskimi urzędami, ze sprawami organizacyjnymi związanymi ze służbą w Polsce. Większość lekcji i zajęć będzie realizowana online. Zgłoszenia na adres kontakt@megakościoł.pl. Widzicie wszystko na ekranie. W sklepie internetowym też dostępne są torby na zakupy i koszulki Pray for Ukraine. O, mniej więcej. Tak, takie. Także zachęcamy także do torby nie mam. Zachęcamy do zajrzenia do sklepu. Projekt Olga Kurysz, młoda Ukrainka. Dziękujemy bardzo. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Comiesięcznym celem jest 1000 gitar, 1000 wpłat. W tej chwili mamy 560 w kwietniu, a mamy 21 kwietnia, już niedużo czasu do końca. Wpłaty przez PayPal, DotPay, Blik. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Ten program istnieje tylko dzięki temu, że co miesiąc regularnie nas wspieracie. Dziękujemy bardzo. A jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Widzicie dane na ekranie, to można w zeznaniu podatkowym, a to już kwiecień się kończy, jeszcze dopisać, a jeśli złożyliście już, to jeszcze można zrobić korektę. Zachęcamy serdecznie. Po programie, jak mówiłem, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy prezydent Duda pójdzie do nieba i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zdobycie Bolonii przez drugi korpus Polski. Dziękuję bardzo, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
I redaktor Hanna Szen.
Także dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia do 18:00, jak głosić Ewangelię w erze cyfrowej.
Czy prezydent Duda będzie w niebie? Do tego potrzebne są, powiedzmy, dwa warunki. Pierwszy, żeby ktoś ogłosił mu Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. I to zrobił mój brat w Chrystusie, pastor Kościoła Baptystów w Chełmie Lubelskim, pastor Henryk Skrzypkowski. Akurat prezydent Duda wybrał sobie ten kościół i chwała Bogu, bo trafił do właściwego, żeby go odwiedzić, no pokazując, że tak nie jest tylko prezydentem wszystkich Polaków katolików, no ale że też tam od czasu do czasu jakiś ochłap też spadnie protestantom. No i widzicie tu na zdjęciu, jak Henio wchodzi do baptyzerium, tu normalnie jest tam pełno wody i tu się odbywają chrzty w kościele baptystów i rozmawia z prezydentem Dudą, tłumacząc mu, w jaki sposób można osiągnąć zbawienie. Wcześniej, wczoraj mogliście zobaczyć, jak on opisuje tę całą sytuację w dogrywce, jak mówił Ewangelię prezydentowi Dudzie. Powiedział mu o tym, co zrobił Chrystus na krzyżu, powiedział, co człowiek ma zrobić w odpowiedzi, spytał osobiście prezydenta, czy tak wierzy i tu Dochodzimy do drugiego warunku. Pierwszy to jest ogłosić komuś Ewangelię. Drugi, ktoś musi przyjąć tę dobrą nowinę, czyli osobiście zwrócić się do Jezusa. Prezydent Duda powiedział, że to zrobił. Ale patrząc na jego życie i różne katolickie popisy, śmiem wątpić, czy on doskonale to, czy on już to zrozumiał. Podsumowując, pastor Skrzypkowski zrobił to, co trzeba. W liście do Koryntian drugim znajdujemy. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Czyli nieważne, czy to prezydent, czy kierowca, czy ktoś inny. Mam mu powiedzieć Ewangelię. Henio to zrobił i wielki szacun. Ale teraz musi nastąpić odpowiedź. Twoja odpowiedź, Dudy odpowiedź. Jezu, tylko Tobie chcę zaufać. Wtedy stajesz się nowym stworzeniem. Przeczytaj sobie 17 werset z 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Jeśli zawołasz szczerze do Chrystusa, to o nowym stworzeniu będzie prawdą o tobie. I czy to ty, czy Duda, czy ktokolwiek inny, kto zaufa osobiście Chrystusowi, znajdzie się z nim w niebie.
Dwudziestego pierwszego kwietnia 1945 roku oddziały 2 Korpusu Polskiego zajęły Bolonię. Jako pierwszy wkroczył do miasta około godziny 6 rano 9 Batalion Strzelców Karpackich. Włosi witali Polaków kwiatami. Dowódcy batalionu otrzymali honorowe obywatelstwo Bolonii, a żołnierze specjalne medale wybite na polecenie Senatu Miasta. W ten sposób 2 Korpus zakończył swój udział w operacji Backland, której celem było rozbicie niemieckiej 10. Armii, tak aby nie mogła się wycofać za rzekę Pad. Od grudnia 1944 roku do początku kwietnia 1945 drugi korpus zajmował pozycję wzdłuż rzeki Senio. Na froncie włoskim w tym czasie właściwie nic się nie działo, ponieważ zimowa pogoda nie sprzyjała natarciu w górach. W lutym odbyła się konferencja w Jałcie i stało się oczywiste, że alianci oddają Polskę Stalinowi. W związku z tym generał Anders chciał wycofać 2 korpus z frontu i uzyskał na to zgodę Winstona Churchilla, ale frontowi dowódcy alianccy prosili go, aby tego nie robił i ostatecznie zgodził się na to, aby 2 korpus w dalszym ciągu brał udział w walkach. Dowództwo nad korpusem przejął generał Zygmunt Bohusz Szyszko, ponieważ generał Anders wyjechał do Londynu, aby pełnić obowiązki naczelnego wodza. Ofensywa ruszyła 9 kwietnia. 2 korpus sforsował rzekę Senio. Podczas walk został zbombardowany przez amerykańskie lotnictwo i poniósł poważne straty. W następnych dniach przełamywał kolejne niemieckie linie obrony. Polacy walczyli z oddziałami 1. Dywizji Strzelców Spadochronowych, która broniła Monte Cassino, 4. Dywizją Spadochronową i 26. Dywizją Pancerną. 20 kwietnia Niemcy zaczęli się wycofywać i 2 korpus przeszedł do pościgu, wchodząc do Bolonii przed Amerykanami. Zdobycie Bolonii kosztowało 2 korpus około 300 zabitych i 600 rannych. W dalszych operacjach korpus nie wziął już udziału. Alianci nie chcieli incydentów przy ewentualnym spotkaniu z oddziałami sowieckimi.